Rzecznik rządu powiedział, że ponieważ są decyzje sądu administracyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i są te formularze w urzędach wojewódzkich, gdzie jest napisane tata, mama, aha, to je trzeba, albo mąż, żona. Tak, nie, tata, mama jeszcze nie. Na razie, przepraszam, bo on mówił, on jeszcze nie mówił, to jeszcze nie ten etap, to następny. On nie mówił na razie tata, mama, na razie mówił mąż, żona, że tam jest mąż, żona, mhm, a są wyroki TSUE, że musi być na przykład żona, żona albo mąż, mąż. I rzecznik rządu powiedział, że to się jeszcze tutaj dogaduje, ale wyroków trzeba przestrzegać i to w zasadzie jest kwestia dni, ale to, że to tak będzie w Polsce.
Wyroków trzeba przestrzegać, to ja zakwestionuję to. Czy Polska ma przestrzegać wyroków sądu w Ugandzie na przykład? No nie wszystkich wyroków musimy przestrzegać, bo nie wszystkim podlegamy. Niepodległość też polega, teraz jesteśmy, długi weekend trwa.
To jest.
No to
flagi, święto, konstytucji 3 maja.
Różne rzeczy takie. Trzeba przestrzegać naszej własnej niepodległości. Jeżeli jakiś wyrok sądu zagranicznego, nawet takiego, do którego żeśmy się zapisali w ten czy inny sposób, albo zostaliśmy zapisani poprzez wejście do Unii Europejskiej i potem sąd powstaje. No to nawet w takiej sytuacji absolutnie nie trzeba respektować wszystkich wyroków. Można każdy wyrok kwestionować. To jak człowiek w procesie cywilnym czy karnym przegra, to pan jako obywatel ma prawo zakwestionować wyrok sądu. Więc jakieś TSUE nam coś przysyła, mamy prawo to zakwestionować. Więc co ten minister za głupstwa gada, że trzeba respektować wyroki? No nie trzeba właśnie, tylko trzeba je najpierw trzeba przeczytać, sprawdzić, czy ten wyrok jest dla nas dobry, sprawiedliwy i tak dalej, a potem jeśli uznamy, że nie jest, no to jak najbardziej mamy prawo kwestionować każdy wyrok.
Ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest taka to pan to pamięta, bo pan już był dojrzałym człowiekiem w czasach, kiedy ten, jak to się nazywało, dialektyzm, tak? Oni tak to o tym mówili, obowiązywał jako państwowa polityka i sposób myślenia.
Dialektyka.
Czy dialektyka.
To pan tak, do komuny sięga
no
teraz?
Do komuny, tak.
Pan umyć musi potem.
No będę musiał.
Jak pan sięgnął.
No, tak zrobię. No sięgnąłem, bo mi się skojarzyło.
No i
on mówi tak. Z jednej strony, ja w ogóle pamiętam, bo ja na przykład głosowałem za wejściem do Unii Europejskiej. Ja w roku 2004 byłem przekonany.
Ja głosowałem przeciw.
No właśnie dlatego mam do pana pytanie. I ja wtedy pamiętam, że jak się zastanawiałem, czy za, czy przeciw, i jak na przykład była kwestia tego, czy tam dwóch panów albo dwie panie to jest małżeństwo i czy dwóch panów może sobie wziąć jakieś tam dziecko i uznać, że to i takie rzeczy już wtedy. I to ja pamiętam, że oni mi wtedy mówili, nie no Michał, daj spokój. Takie rzeczy to Unia Europejska nie ma z tym nic wspólnego i w ogóle nie będzie to dotyczyło tych kwestii.
Ale mówili prawdę wtedy, tylko nie przeprowadzili ekstrapolacji trendów. Unia Europejska nie ma z tym nic wspólnego w roku 2000. Ale trzeba patrzeć, w którą stronę się przesuwa ta płyta tektoniczna, czy morena czołowa, czy co tam. W którą stronę to wszystko zdąża. Więc wtedy, kiedy Polska była wciągana do Unii i pan głosował za, Unia Europejska nie miała z tym nic wspólnego, ale można było przewidzieć, albo podejrzewać, albo mieć obawy, bez gwarancji, ale mieć obawy, że no ale oni dojdą do tego kiedyś.
Albo mogło być tak, że oni wtedy mówili mającemu tam 20 parę lat Michałowi, słuchaj Michał, nie, to nic z tym nie będzie miało wspólnego, ale już wiedzieli, że oczywiście będzie miało, ponieważ to jest plan, z którym mamy do czynienia. I dzisiaj w 2026 roku minister Adam Szłapka w imieniu swojego rządu mówi to, co mówi, bo z jednej strony nie może przyznać tak otwarcie. My decyzją polityczną wprowadzimy zrównanie par.
Ale jakby. No właśnie. Jakby miał kochonys, to by powiedział otwartym tekstem i nawet byśmy go wtedy cenili, gdyby był z przeciwnej strony, gdyby gadał z nami uczciwie.
Ale on by nawet jak powiedział to uczciwie, to by się obawiał, że przegra wybory, bo...
No ale to nadal mówimy uczciwie, bo Braun... Można się nie zgadzać ze wszystkimi kwestiami, które wygłasza, albo zgadzać ze wszystkimi, albo wybrać sobie niektóre. Natomiast on uczciwie mówi, nawet za cenę tego, że ma szansę przegrać wybory. To uczciwie facet stawia sprawę. No to kilku takich polityków jest. To ja bym chciał, żeby wszyscy tak po prostu.
I teraz polityk, który...
Powiedz mi człowieku uczciwie, że masz takie plany. Wtedy ja cię szanuję.
No tak, ale on...
Nawet jak masz inne koncepcje do moich, to ja cię szanuję, człowieku, za to, że mi uczciwie powiedziesz, proszę pana, ja chcę pana wsadzić do więzienia. Taki jest mój pan Sejrowski. Chcę, żeby tacy jak pan siedzieli za kratkami, bo pan jesteś homofob i tam jeszcze mogę panu wyliczyć, co pan jest. Nie lubię pana. No to to jest uczciwa deklaracja wobec mnie.
To czyli wiemy, na czym stoimy. No dobrze, to z jakiego powodu oni w takim razie w pańskiej ocenie nie mówią? Chcemy spowodować, żeby...
Bo są tchórzami. Oni i tak wygrywają wybory inaczej. Pan powiedział, że przegrał wybory. W Polsce nie sposób przegrać wyborów, jak się jest w układzie. To wielokrotnie z panem rozmawiałem o jednomandatowych okręgach, które nie są idealne.
Tak, zmieniłem zdanie w tej kwestii.
Ale
tak,
tłumaczyłem panu, że dopóki mamy listy partyjne, to nie sposób jest też przegrać wyborów, jak się coś źle zrobiło. Bo manipulacja algorytmem, wpisanie gdzieś wyżej, przeniesienie... No,
partia polityczna decyduje, na którym... I oczywiście, jeśli ktoś jest tak znienawidzony przez wyborców, no to w jakichś ekstremalnych sytuacjach może nie znaleźć się w parlamencie, ale partia polityczna, jeśli ma określony poziom poparcia, to ma wiele możliwości wciągnięcia określonych ludzi do parlamentu, a niekoniecznie tylko... Ale to ja chciałem spytać jeszcze o tych... A chyba, że pan tam ma coś jeszcze,
pan
tak?
Pyta.
Bo ja chcę spytać o kwestię, do której to prowadzi. Bo ci sami ludzie, ten sam no tutaj Szłapka, on jest po prostu tylko mówi w imieniu swojego szefa, premiera Donalda Tuska, czy w ogóle rządu, który rządzi w tej chwili. I on mówi to, co usłyszeliśmy, bo takie jest stanowisko rządzącej ekipy. Ale on mówi, że trzeba wyroki sądów wprowadzać w życie, a jednocześnie przez całe miesiące swojej władzy w tej chwili ci ludzie pokazują na wszelkie możliwe sposoby, że tylko i wyłącznie te wyroki, które są dla nich korzystne, których oni chcą słuchać, tylko tych muszą słuchać.
No tak mam rację, no tak robią, no. I co? Ja bym wolał, żeby szczerze powiedzieli, jak mi się wyrok nie podoba, to stosujemy wszystkie możliwe uniki. To Trump w sprawie ceł na przykład tak powiedział. Zastosowałem najszybszą ścieżkę wprowadzenia ceł. Sąd Najwyższy to zakwestionował.
25%, proszę bardzo, jedziemy na całą Europę.
Że wykorzystam inne narzędzia i znowu wprowadzę te cła, które chciałem. To jest uczciwa gra. Takie postawienie sprawy. No oni nie mają takiego przyzwyczajenia, jak pan powiedział.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Powiem panu, co robią. Bo się dowiedziałem, udało się panu sprowokować prezydenta Nawrockiego, żeby ułaskawił tę kobietę, która miała przepraszać w Starogardzie Gdańskim.
Nie? Tysiącom, dziesiątkom tysięcy, setkom tysięcy ludzi. Panu się udało, wszystkim
ale
tym,
jak
którzy...
pan to powiedział, ja tu przyszedłem do pana poprzednim razem, pan to powiedział, jakaś taka koincydencja, że być może ten program oglądał Nawrocki, bo zaraz potem zadziałało.
Byłoby super, ale setki tysięcy ludzi
proszę
się
pana,
w tej
następna podobna sprawa.
O, to
skandaliczny
to
pomysł Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ja bym to ministerstwo zlikwidował, bo... Ludzie sobie sami w rodzinach dają radę świetnie. No ale to inna rozmowa. Ile ministerstw bym zlikwidował? Jakie to są oszczędności?
Ja już widzę tego Javiera Milei, jak on tam to wywalić, to wywalić z piłą tarczową. Tak jest. Ja bym ministerstwo sportu likwidował od razu.
No właśnie. Zostawiłbym sport tylko ludziom.
W ogóle ministerstwo do sportu.
Proszę pana, mają taki pomysł, że będą likwidować domy opieki prowadzone przez siostry zakonne i nie tylko przez siostry, ale uwzięło się ministerstwo na siostry. Jest coś takiego jak dom chłopaków w Bronicy.
No chłopaki, tak? No to jest w ogóle niesamowita historia, tak.
I to jest prawdziwy dom dla ciężko chorych dzieci. Siostry zakonne się opiekują.
Prowadzą od lat fenomenalny projekt w ogóle.
I według planów ministerstwa od przyszłego roku to miejsce nie będzie mogło przyjmować nowych dzieci. Zamiast takich miejsc mają powstać ośrodki terapeutyczne w ramach czegoś tam, co ministerstwo wymyśliło. Ja państwu przetłumaczę teraz na język polski. W Pelplinie, siedziba mojej diecezji, siostry zakonne prowadziły dom dla obłąkanych, dla bardzo trudnych, takich, co nie rozumieją, co się dzieje, dla dzieci ze wszystkimi możliwymi zespołami i spełniają się w tym siostry zakonne. Nikt inny się tym nie chciał zajmować. To są nieraz ciężkie przypadki, bardzo trudne życie. Siostra zakonna ma powołanie, nie spełnia się w rodzinie jako matka, tylko matkuje tym, no ma powołanie inne niż tylko powołanie do pracy za 5000 miesięcznie. I komuniści przepędzili siostry zakonne z tych domów i potem one się zatrudniały jako cywilne pielęgniarki, nadal w habicie przychodziły, bo nikt inny nie chciał podjąć pracy takiej. To jest bardzo nieprzyjemna i trudna praca. No i teraz się chce zlikwidować dom chłopaków, który siostry prowadzą od dziesięcioleci, bo ministerstwo wymyśliło sobie, że ma być zupełnie inny system. Nikt inny nie zapewni tego typu trudnym dzieciom miłości, takie jak zapewniają siostry.
Po prostu. I teraz ja się zastanawiam, panie Wojciechu, bo to, co wcześniej było, to była prosta sprawa. Trzeba było, żeby zgodnie z historycznymi zasadami głowa państwa wykonała akt łaski, bo to się do tego sprowadza. To jest, no tak. Był wyrok, koniec końców przemawia głowa państwa. Jest. A co w takiej sprawie, pańskim zdaniem, mogą zrobić ludzie, dziesiątki, setki tysięcy ludzi, którzy...
Chyba ja nie jestem przywódcą.
Ale się też zastanawiam, co, bo w tamtej sprawie no to była kwestia po prostu prosty.
Prosimy prezydenta, bo mamy narzędzie w postaci prezydenta, który ma narzędzie w postaci...
A tu jak rozumiem nie ma, nie wiem, ustawy, którą trzeba zablokować. Tu się po prostu ludzie muszą oburzyć i powiedzieć wara od domu dla chłopaków. No bo to
znaczy, jak ministerstwo chce sobie coś stworzyć równolegle, inny system, niech se stworzy. Bym zlikwidował to ministerstwo, ale na razie ono jest, więc niech se stworzy. Natomiast nie wolno likwidować tego, co się działa.
No właśnie.
Po co?
Zostawcie w spokoju.
Wszyscy precz od
A ludzie pomogą siostrom, jeżeli ministerstwo
nie jeszcze jedno wymyśliło, drugie ministerstwo wymyśliło, wie pan co, w ramach walki z chrześcijaństwem ogólnopojętym, ta nowacka, ona się nazywa...
No jest taka, minister, no.
Córka Jarugi. Mhm. Ona chce, żeby buddyzmu uczono w szkołach.
A to już obowiązkowe będzie? Czy
nie wiem, no nie, ona panu nie powie szczerze z góry i tak dalej.
No nie, bo ona ostatnio to, co miało nie być obowiązkowe, teraz będzie obowiązkowe.
I o buddyzmie. To pokażę panu...
No to co katolik, jak słyszy o buddyzmie,
to... Logo TVP, pamięta pan, bo pracowaliśmy obaj.
Tak.
Logo TVP. W dawnych czasach zrobiłem z Tajlandii serię Boso przez świat. I tu jest odcinek pod tytułem Buddyzm. Najlepiej zresearchowany mój odcinek. To już tego nigdzie na rynku nie ma, więc nie robię plugin. Jeszcze u mnie w sklepie jest. To robię plugin. Odcinek Buddyzm. Ja się sam jadąc do Tajlandii przeraziłem, z czego jest zbudowany buddyzm. Wziąłem sobie profesora od buddyzmu i mnicha od buddyzmu i zadawałem im głupie pytania jako laik z Europy. Chrześcijanin, katolik, zadałem głupie pytania, czy macie Boga, a na czym modlitwa polega i tak dalej. Nic w tym odcinku nie powiedziałem sam od siebie. Wszystko powiedzieli oni. Czegoś tak obrzydliwego i czarnego jak buddyzm nie chce pan doświadczać. Nam się wydaje,
że dla katolika to wszystko...
To w ogóle dla człowieka.
To wszystko to od razu w ogóle tam...
No nam się...
Solą egzorcyzmowaną i wodą święconą od razu i krucyfiksem.
Dalaj Lama, taki przyjemny stary dziadek, kochamy buddyzm, postawiliśmy tego grubaska sobie na tym. Zrobiłem odcinek buddyzm, protesty były jakieś, telewizja to puszczała jakiś czas, potem zdjęli to. Czyli to był odcinek zdjęty. Pojawił się na DVD z rozpędu. Odcinek nieemitowany w telewizji.
Proszę bardzo.
Więc wpuścili to na DVD, ale nie puścili to na swojej głównej antenie. Polecam to wszystkim katechetom, którzy nie wiedzą, jak sobie z buddyzmem poradzić i wszystkim rodzicom, którzy mieliby ciągotę taką, że Nowacka zaproponowała, żebym dziecku poszerzył horyzonty, posłał na
buddy. I my od razu tym wszystkim rodzicom do szkół piszcie, do Nowackiej piszcie i wszędzie indziej piszcie.
A czemu o tym mówię? To jest druga taka sprawa, z którą nie wiemy, ja i pan, jak sobie poradzić. Tak jak z tym domem z siostrami zakonnymi, które się opiekują dziećmi, których nikt się nie chce opiekować tymi chłopcami, bo to jest strasznie trudne. Siostry chcą im dać miłość.
Ja się zastanawiam, czy to w ogóle nie ma jednego bardzo istotnego wspólnego, i to też już parę razy rozmawialiśmy. No. Jak się tak rozglądamy po tej rzeczywistości, to gdzie i zaraz ten zapach siarki człowiek wyczuwa,
tak,
nie? Jeżeli
tak,
jest gdzieś miejsce, w którym czynione jest dobro, a jeszcze nie daj Boże czynione dobro przez ludzi kościoła katolickiego, to nagle okazuje się, że kusy gdzieś tam się pojawi, raz i drugi ogonem machnie. I czy to będzie dotyczyło właśnie tych historii, czy tamtych, to ja tam jednak ten zapach.
Kartkę o episkopacie, to już panu nic nie powiem.
No. To już może następnym razem. A ja o jedno.
Pierwszy piątek miesiąca zrobili dyspensę, żeby Polacy mogli grillować w dniu
flagi. Słyszałem w kościele.
To trzy diecezje się wyłamały.
No jak? Ja słyszałem, ja w swojej słyszałem, że...
To niesmaczne. Tak, no. Powiem Państwu wszystkim, bo już jest za późno, kiedy ta audycja idzie, że jak mamy majówkę z 3 dni złożoną, to 1 maja święto komuny to krwiste, 3 maja jakieś polskie, czyli kiełbasy, a w pierwszy piątek miesiąca można było rybę rzucić na grilla. To niepotrzebna była żadna dyspensa. Episkopat mógł zarządzić, że
na grilla też inne rzeczy można, warzywa można tam na grilla, różne inne. Tak, też się da, też można. To chciałem pana jeszcze spytać, już jesteśmy po czasie, ale to spytam mimo wszystko. Pan mi wytłumaczył, bo znowu pan pamięta te czasy, pan się z tymi ludźmi spotykał, oni pana przesłuchiwali w ogóle. Jak to jest? Mamy rok 2026, a ja słyszę od 2 czerwonych polityków, którzy są w ważnych miejscach w Sejmie, Marek Siwiec i Włodzimierz Czarzasty.
Jeszcze chodzi?
Jeszcze. Oni obaj jeszcze tam.
A ten, co se szutki z papieża robił.
No dokładnie ten. I oni dostali, bo tak jest w Polsce prawo, w paczce, tak wynika z tego, co powiedział Siwiec, aneks do tajnego od 20 lat raportu z rozwiązywania, likwidowania wojskowych służb informacyjnych, czyli Ludowej Agentury w Polsce. Mhm. I oni po 20 latach jakieś tańce wokół tego zaczynają robić, i sugerując, że to jest rzecz, której nie należy robić, nie należy ujawniać, nie należy otwierać tego, co tam jest, bo może się coś niedobrego.
No ale o co mnie pan pyta
no
teraz?
No właśnie, czemu oni tak robią?
No oni nie chcą ujawnienia. Ja byłem od początku, jeszcze zanim Wilcztajn ujawnił kawałek swojej listy Wilcztajna, więc wszystkie akta ujawnić, prawda nas wyzwoli. Odpowiedź moich kumpli. Z czasów konspiracji. Ja tam za młody byłem, żeby być w konspiracji, ale miałem starszych od siebie kumpli, którzy uczestniczyli w konspiracji. Oni mówili, słuchaj, w tych aktach ubeckich są różne rzeczy, których nie chcemy ujawniać. Teraz po 30 latach czyjaś żona dowie się, że męża szantażowano za pomocą kochanki, którą on miał dawno, dawno temu. Już jej nie ma. Małżeństwo jest szczęśliwe, mają wnuki, ale teraz jak ujawnimy wszystkie kwity ubeckie, to bez gwarancji, że to jest prawda, żona dowiaduje się, ty miałeś kochankę i cię szantażowali 30 lat temu, zrobimy ludziom krzywdę, więc to trzeba ujawniać ostrożnie, IPN zrobić, oni najpierw przeczytają, potem coś ujawnią, a nie. Ja byłem za tym, żeby ujawnić wszystko. Jeżeli miał kochankę, no to na kolana przed żoną, to było dawno temu, głupi byłem, no ale moje lata późniejsze z tobą są gwarancją, że jest okej.
Okay, że po prostu wszystko... wtedy byłem głupi.
Tak, że wtedy byłem głupi. No albo patrzy jej w oczy, mówi nieprawda. I ona mu uwierzy. Poza tym jakąś cenę za prawdę trzeba zapłacić. Więc jeżeli miałeś jakąś czarną kartę w swoim życiorysie, to ujawnienie tych wszystkich akt ubeckich, wszystkiego, co tam jest, spowoduje też, że nie mogą cię więcej szantażować.
No właśnie,
a tak ma... to Siwiec może przyjść z tymi kwitami, które on teraz czyta, do jakiegoś porządnego i uczciwego człowieka prawicy, wyciągnąć coś sprzed wielu lat i zacząć go szantażować. To ja wolę to sam ujawnić.
No właśnie, nawet
niż
jeśli
żeby
będą
oni
tego
to zrobili.
Jak to powtarza to zawsze.
No nie wiem, ja mu ujawnił wszystko jak leci, bo też wtedy nie ma takich negocjacji, co ujawniamy, a czego nie ujawniamy. Tylko po prostu otwieramy drzwi, państwo chcą sobie poczytać, tam są akta WSI, czytamy wszystko.
Proszę czytać. No dobrze, to w takim razie czekamy na to, że być może będzie można przeczytać. Chyba, że się okaże, że Marek Siwiec, Włodzimierz Czarzasty i koledzy powiedzą, nie, nie, żadnego czytania. Wojciech Cejrowski.
Komuchy w Polsce rządzą znowu, te same, które wtedy rządziły.
No te same.
Bye.
Te same, wszystkiego dobrego. Wojciech Cejrowski, komik przedsiębiorca zamieszkały w Arizonie.
I na Kociewiu.
Właśnie, i na Kociewiu. I tutaj, na tym trawniku w czasie królewskiej wizyty. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.